studio Radio SBS w Melbourne mamy przyjemność gościć dzisiaj historyka, doktora Karola Granta Skibę. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu redaktorowi.
W studio w Sydney jest Anna Sadurska, a tu w Melbourne przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
Okazją do naszego spotkania jest oczywiście 500. rocznica Wielkiej Reformacji, ale również spotkanie, jakie odbędzie się z inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Dandenong już jutro w sobotę z panem doktorem Grantem Skibą, a tematem będzie oczywiście reformacja. Zatem oddaję mikrofon Annie.
Kiedy 31 października 1517 roku spokojny, bogobojny augustianin Martin Luther przybił na drzwiach katedry Witterbeldze swoich 95 tez, nie przypuszczał nawet, że przewróci porządek ówczesnego świata, że całkowicie zmieni chrześcijaństwo. Panie doktorze, co zawierały te tezy? Czemu sprzeciwiał się Martin Luther? Co chciał zmienić?
Generalnie rzecz biorąc, należy powiedzieć, że Martin Luther nie chciał właściwie żadnej zmiany. Pragnął jedynie rozpocząć dyskusję na temat pewnych praktyk, które były dla wszystkich, było to jasne, że to są nadużycia i że chodzi głównie o pieniądze, które były potrzebne na pewne projekty budowlane. Natomiast połączono to ściąganie pieniędzy ze sprawami religijnymi. W związku z powyższym podstawowym protestem, który został wystosowany przez Lutra, to była kwestia tak zwanych odpustów. Chodziło o to, że można było, mówiąc ogólnie, kupić sobie zbawienie za odpowiednią cenę albo odkupić swoje grzechy czy pobyt w czyśćcu za pieniądze.
Jaką wizję Kościoła zatem miał Luther? I co sprawiło, że jego wpływ zrobił się tak wielki? Czy dlatego, że skromni niemieccy rolnicy na przykład, czy mieszczanie, mieli dosyć tej rozpusty ówczesnych księży w Niemczech?
Na pewno było wiele różnych nadużyć. Luther przede wszystkim był bardzo gorliwym katolikiem. Był jednym z najbardziej, że tak powiem, prawowiernych i myślących, i dlatego bolało go to wszystko, co zauważył i widział już w czasie swojej pierwszej podróży do Rzymu w 1510 roku. Trzeba pamiętać o tym, że papiestwo oddało się renesansowi, tak? Przyjęło te ideały, zaczęło budować tego typu budynki, które odzwierciedlały renesans, który był troszeczkę wcześniejszy niż reformacja. W związku z powyższym no to wymagało pewnych nakładów i to był ich ambitny projekt. Natomiast Luther nie chciał generalnie rzecz biorąc zburzyć tego ładu i porządku, ale chciał przede wszystkim dyskusji i naiwnie wierzył troszeczkę, że hierarchowie oczywiście go natychmiast poprą i że powiedzą hura, znalazł się człowiek, który coś zauważył. Natomiast rzeczywistość niestety jak zwykle okazała się taka, że zamiast pochwały broniono starego porządku, co było oczywiście błędem.
Jak się udało Martinowi Lutrowi, którego papież ekskomunikował, nie podzielić losu Jana Husa?
No najpierw trzeba powiedzieć rzeczywiście, iż Luther nie był pierwszym, który mówił o różnych nadużyciach w kościele. 100 lat wcześniej właśnie czeski ksiądz Jan Hus próbował na zjeździe kościoła, na soborze kościoła w Konstancji poruszyć ten temat. Generalnie rzecz biorąc problem było to, że w papiestwie już było trzech biskupów Rzymu, którzy nawzajem się wyklinali i rzucali na siebie jakieś tam klątwy. Kościół był rozbity. Hus próbował poprzez wprowadzenie pewnego ładu moralnego to uporządkować, ale oczywiście stary porządek zwyciężył i Hus skończył tragicznie. Ale 20 lat wcześniej, przed wystąpieniem Lutra, inny katolicki duchowny z Savonarola, dominikański, także wystąpił przeciwko pewnym nadużyciom, szczególnie papieża Borgi. Też skończył tragicznie. Natomiast Lutrowi udało się przetrwać, po pierwsze dlatego, że znalazł możnych protektorów i o tym trzeba pamiętać, ale po drugie dlatego, że on nie zmieniał tylko kwestii teologicznych. Tak naprawdę jego rewolucja dotyczyła czegoś więcej. To było wprowadzenie współczesnego myślenia, nie tylko do Kościoła, ale w ogóle do społeczeństwa. Myślenia samodzielnego, pewnej wolności osobistej chrześcijanina, a w tym właściwie każdego człowieka. I to była pewna nowość w tym hierarchicznym i scentralizowanym myśleniu średniowiecznym, scholastycznym.
Pytałam wcześniej, jaką wizję Kościoła miał Luter. Pan doktor o tym mówi w tej chwili. W największym skrócie chciałabym, aby pan doktor powiedział nam, jaka jest różnica między Kościołem katolickim i protestanckim. W końcu razem jesteśmy chrześcijanami. Bo w potocznym rozumieniu mówi się na przykład, i to co zdaje się Luter propagował, że nie ma pośredników między człowiekiem a Bogiem, że Biblia jest tym tą platformą porozumienia, że człowiek ma czytać sam Biblię, a nie jedynie czekać na niedzielną mszę, kiedy jedną Ewangelię przeczyta w czasie właśnie Ewangelii ksiądz. O tym bym chciała rozmawiać, a także o tych podstawowych różnicach, mówi się właśnie o odczytaniu Biblii, ale także o surowości wnętrz kościołów protestanckich w odróżnieniu do przepychu i bogactwa i piękna kościołów katolickich. No i oczywiście o braku celibatu. Pastorzy protestanccy mogą się żenić. Niektórzy twierdzili, że właśnie to było powodem rozpowszechnienia się protestantyzmu.
Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Kościół katolicki obecnie też zachęca wiernych do czytania Biblii, do uczestniczenia w studiowaniu Słowa Bożego. No ale stało się to 500 lat prawie później, po tym jak Luter pierwszy to zaproponował szerokiemu społeczeństwu. To pokazuje, że to, co było nowoczesne w pojęciu Lutra i wprowadzone do ówczesnego chrześcijaństwa, nie było tak naprawdę niczym nowym, tylko to był powrót do jakby źródeł chrześcijaństwa. Proszę zwrócić uwagę, że średniowiecze to była najdłuższa epoka w historii ludzkości. Trwała 1000 lat. Od zakończenia starożytności do dnia dzisiejszego to mamy 1500 lat. Z tego 1000 przypada na średniowiecze, a 500 lat na wszystkie pozostałe epoki. Renesans, barok, oświecenie aż do współczesności. A więc widzimy, jaka to była długa epoka i jak wszystko stanęło w miejscu. Generalnie nastąpił taki bezruch i dopiero po reformacji nastąpił gwałtowny rozwój społeczeństwa europejskiego, a to wiązało się oczywiście z odkryciami geograficznymi, z wynalazkiem druku, z tym wszystkim, co zostało uwolnione, również nauka. Tak? Kopernik też znalazł się na liście ksiąg zakazanych, jego dzieło o obrotach ciał niebieskich. Kościół jednak zatrzymał się w pewnym martwym punkcie i tą mentalność, że tak powiem, starał się wycisnąć na całym społeczeństwie. Natomiast Luter powiedział, wróćmy do Biblii jako źródła religii chrześcijańskiej, a musimy pamiętać, że Biblia także znalazła się na indeksie ksiąg zakazanych. To był jedyny chyba przypadek w historii, że dana religia zakazała czytania własnej świętej księgi.
Przepraszam, kiedy tak było, bo tego nie znam. Kto zakazał czytania Biblii?
Generalnie duchowieństwo miało po pierwsze dostęp do czytania Biblii, dlatego że Biblia była tylko w języku łacińskim dostępna. Wszystkie przekłady na języki narodowe, czy to były właściwie tylko fragmenty, nie całość ksiąg biblijnych, były zakazane, były obłożone klątwą i karane śmiercią za ich czytanie i rozpowszechnianie. Kościół uzurpował sobie prawo do czytania tej Biblii. Biblia była zresztą przykuwana łańcuchami gdzieś do klasztornych ścian, dlatego że była bardzo cenna po pierwsze, ale dlatego też, że generalnie służyła tylko bardzo wąskiej elicie. Luter po raz pierwszy z Biblią się spotkał właśnie dopiero kiedy został mnichem augustiańskim. Wtedy w klasztorze po raz pierwszy mógł przeczytać Biblię. Wcześniej wszyscy, którzy byli chrześcijanami, tak naprawdę Biblii jako takiej nie znali. Proszę sobie wyobrazić, że teolodzy Kościoła, i to we wszystkich krajach, nie mieli obycia z Biblią, mieli obycia z teologią, a więc z naukami Augustyna, Tomasza i innych ojców Kościoła i filozofów. Natomiast generalnie rzecz biorąc, samej treści Biblii nie rozumieli i jej nie rozpowszechniali, nie analizowali. I to był problem Kościoła, że Kościół oderwał się od swoich źródeł, od swoich podstaw, a jednocześnie poprzez ten przepych, wspaniałość, wytworzył jakby własną, taki własny kult, kult właśnie świętych, kult papieża, kult Maryi. To wystarczyło. Poprzez ceremonie, poprzez odpusty, poprzez msze święte gwarantował wiernym kontakt z Bogiem. Był tym właśnie jedynym pośrednikiem, głównym pośrednikiem był właśnie Kościół. Biblia nie była znana wiernym całkowicie. I rewolucja Lutra polegała na tym, że on przetłumaczył Biblię na język narodowy, co było szokiem. Najpierw Stary Testament, a później wraz z współpracownikami Nowy Testament. I proszę sobie wyobrazić, że katolicy później doszli do tego samego wniosku i kiedy oni postanowili też przetłumaczyć Biblię na język niemiecki, to generalnie musieli się opierać na wersji Lutra. I nawet sam Luter złośliwie powiedział, że tak naprawdę przepisywali z niego, a nie stworzyli nic nowego. Kiedy Biblia była zakazana? Była zakazana w wielu krajach i później trafiła na oficjalny indeks ksiąg zakazanych.
Ale może to uściślimy. To znaczy była zakazana dla wszystkich wiernych poza klerem.
Poza klerem, oczywiście, kler sobie przepisywał, tak jak mówię, jedyne prawo do interpretacji Biblii. Zresztą proszę zauważyć, w środowiskach żydowskich było podobnie, tak? Święta Tora była otwierana tylko w synagogach raz na jakiś czas. Generalnie wierzący nie mieli dostępu, też nie znali hebrajskiego, Żydzi europejscy nie znali tego języka. To były podobne sytuacje, gdzie religie wytworzyły jakby taki hermetyczny, zamknięty krąg, w którym byli tylko święci, wybrani i męczennicy i oni byli kościołem. Natomiast lud to byli laicy, którzy poprzez ten kościół mogli dotrzeć do Boga. Luter to zmienił mówiąc, to Bóg zszedł do was na krzyżu poprzez Jezusa, a nie wy musicie iść do góry do Boga. I Bóg dał wam słowo, żebyście mogli się z nim kontaktować bezpośrednio, bez kościoła jako jakiegoś takiego szczebla na poły świętego, który pozwala wam wspiąć się do góry.